Ekscelencjo, magnificencje, szanowni państwo profesorowie, czcigodni państwo, rolą historyka mówiącego po tak zacnych przedmówcach jest zilustrować przykładami to, co już zostało powiedziane. Taką sobie też rolę bym wyznaczył. Aczkolwiek rzeczą niezwykle dziwną jest, jeśli bierzemy pod uwagę kontekst historii polskiej, że Polska uznawana przez wieki całe jako raj dla Żydów czy raj dla różnowierców, nagle nie od dzisiaj, ale od pewnego dłuższego czasu jest określana mianem kraju najbardziej ksenofobicznego, czy najbardziej antysemickiego, czy jakiegoś tam zaściankowego i zasklepionego. I warto to wszystko pokazać, jak było w rzeczywistości w sensie kontekstu historycznego, a z drugiej strony odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak jest, skąd ten zniekształcony obraz. I jak rozumiem, że państwo, kiedy projektowaliście tę konferencję z propozycją dla mnie tematu, to też po to, ażebym spróbował na to odpowiedzieć. Otóż, proszę państwa, jeśli bierzemy pod uwagę obecność ludzi różnych wyznań napływających na ziemię polskie, to ona jest od głębokiego średniowiecza. Tak naprawdę duży ten napływ już był w czasie rozbicia dzielnicowego, szczególnie Żydzi znajdowali się w dworach różnorakich książąt. A po zjednoczeniu państwa za Kazimierza Wielkiego, kiedy on kodyfikuje różne rzeczy na płaszczyźnie takiej formalnej, również kodyfikuje te kwestie, jeśli mówimy o uprawnieniach tych, którzy są gośćmi na naszych ziemiach. I tak w 1356 roku zatwierdził zwyczaje wolności, przywileje monofizyckich Ormian, a w 1941 zagwarantował to samo wyznawcom prawosławia. To jest XIV wiek, pierwsza połowa XIV wieku, kiedy oczywiście prawo w ogóle w Polsce się spisuje jako takie, w sensie już takim powiedzmy zorganizowanym, i wtedy też spisuje się prawa tych, którzy u nas goszczą. Ale żebyśmy dobrze rozumieli ten ciąg, który później nastąpi, pewien ciąg zdarzeń. Otóż to, co powiedział profesor Kiereś i ksiądz biskup, że tutaj nie mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju nastawienia króla od, że ci, którzy przyszli, mają taką samą rację w swojej postawie i w swoich poglądach, jak my, znaczy chrześcijanie czy katolicy, tak to nazwijmy, idąc dalej, powiedzmy, w dziejach. Wystarczy spojrzeć, jaka była konstrukcja chociażby Akademii Krakowskiej, którą funduje, i jaka religia tam jest prezentowana w sensie wykładu teologicznego. Proszę państwa, wszystko to zmierza w kierunku takiego aktu, który jak gdyby otwiera Polskę cywilizacyjnie na ekspansję, tak to możemy metaforycznie powiedzieć, wschodnią, a mianowicie mam tu na myśli słynną Unię z Litwą, koniec wieku XIV i później to się wszystko uprawomacnia początkiem wieku XV Unią w Horodle. Proszę zauważyć, że to wszystko też odbywało się w kontekście potężnego starcia pod Grunwaldem, a później na Soborze w Konstancji. Pod Grunwaldem było to starcie militarne, a na Soborze w Konstancji teoretyczne. O tę samą byśmy powiedzieli w dużym stopniu kwestii. Bo pamiętajmy, że jeśli bierzemy pod uwagę sposób jednoczenia z jednej strony Europy, a i sposób nawracania Litwinów, ostatniego państwa pogańskiego w Europie, to on absolutnie nie pasował do tego, co proponowali krzyżacy. Ba, co proponowała ówczesna Europa. Bo powiedzmy sobie szczerze, że pod Grunwaldem i nie tylko, to krzyżacy zyskali główne poparcie zachodniej Europy. To pod Grunwaldem rycerstwo zachodnioeuropejskie nie stanęło po naszej stronie bynajmniej, uznając nas za heretyków, to znaczy jako tych, których sposób nawracania Litwinów nie mieści się w ich spojrzeniu, czyli tym typowo bizantyńskim, gdzie to słynna późniejsza zasada cuius regio eius religio będzie obowiązywać w XVI wieku, ale tu ona już w jakimś sensie funkcjonuje, że to w taki sposób należy tworzyć jedność państwa, jedność kultury, jedność społeczeństwa. I w tym momencie Polacy, którzy idą im mówią, jest dobrowolna unia, dobrowolne przyjęcie chrztu, tworzenie pewnej przestrzeni, powiedzmy, jedności, no to absolutnie w tych głowach ówczesnych Europejczyków to się nie mieściło. Biskup Wielgus pisał, że Stanisław ze Skarbimierza i Paweł Włodkowicz, ci, którzy teoretycznie starali się uzasadnić tę polską politykę, którzy starali się uzasadnić prawa narodów do ich wolnościowego jak gdyby stanowienia o sobie. Więc Wielgus mówi, że pozostawili po sobie pisma, na podstawie których jesteśmy w stanie odtworzyć polską teorię jus gentium w XV wieku. Teoria ta była jednak tylko intelektualnym tworem wymienionych uczonych. Ona wyrażała zostało powszechne przyjęcie przez ówczesnych Polaków poglądy, przyjęte zwłaszcza przez dwór królewski, duchowieństwo i rycerstwo. Czyli ta teoria była wyrazem tego, tych poglądów, które były już wówczas powszechnie przejęte przez dwór królewski, duchowieństwo i rycerstwo. I proszę Państwa, oczywiście, więc to jest to szokowe starcie i to intelektualne starcie, czyli profesor Akademii Krakowskiej na Soborze w Konstancji mówi o tym, w jaki sposób powinno się podchodzić do tych, po pierwsze, innowierców, ale mówi to głęboko z punktu widzenia katolickiego. Tu nie stoi na stanowisku takim, że on jest wyrazicielem jakiegoś mitu tolerancji, albo że on jest uosobieniem jakiegoś czegoś, co fizycznie nie istnieje jako byt, tylko ewentualnie jako relacji. I w tym sensie będzie to pewien rodzaj kontynuacji w późniejszym czasie. Proszę zauważyć, jaki język temu towarzyszy. Język też taki formalno-prawny. I warto sięgnąć do preambuły Unii w Horodle z 1413 roku, która mówi już o takim, byśmy powiedzieli, instytucjonalnym złączeniu Polski z Litwą po tym, jak Jadwiga umiera i trzeba to jakoś wszystko skodyfikować. I proszę posłuchać, jaki język temu towarzyszy w relacjach polsko-litewskich tych dwóch państw. Miłość jedna nie działa marnie. Promienna sama w sobie gasi zawiści, osłabia urazy, daje wszystkim pokój, łączy rozdzielonych, podnosi upadłych, gładzi nierówności, prostuje krzywdy, wspiera każdego, nie osłabia nikogo. I ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczyjej groźby. Miłość tworzy prawa, rządzi królestwami, zakłada państwa, prowadzi do dobrego stanu Rzeczypospolitej. A kto nią wzgardzi, ten wszystko utraci. Proszę zauważyć, ja tylko ilustruję to, co tym razem ksiądz biskup powiedział, jaki język i jaka treść towarzyszy jednoczeniu. Miłość jest istotą tych relacji, które powinny rządzić Rzeczpospolitą. Oczywiście ta miłość później skutkuje tym, że się toleruje różnowierców, toleruje się ludzi obcych, też narodów. Proszę Państwa, Władysław Jagiełło gwarantował tak samo szlachcie prawosławnej i Ormianom te same przywileje, praktycznie te same prawa, co szlachcie katolickiej. Oczywiście był tu pewien edykt, tak zwany wieluński z 1424 roku, gdzie w sposób krytyczny, czy z dużym dystansem, czy wręcz z zakazami odnoszono się do husytyzmu, uznawanego wówczas jako trend skrajnie rewolucyjny od strony również społecznej. Proszę Państwa, Zygmunt Stary, to już wchodzi kolejny z naszych monarchów, wchodzimy w okres protestantyzmu, wchodzimy w okres reformacji. Wiemy, że ona się rozwinęła w całej Europie z dużym takim również kontekstem politycznym i pojawiła się w otoczeniu Polski i na ziemiach polskich, bo pamiętajmy, że w XVI wieku duża część szlachty fascynowała się w szczególności kalwinizmem, ale przede wszystkim w otoczeniu Polski, jeśli mówimy o Lennie, mianowicie zakon krzyżacki i Prusy, tak zwane książęce. Wiemy, że była wojna z zakonem prowadzona przez Zygmunta Starego. Skutkiem tej wojny zakon krzyżacki został skasowany, zniesiony i zafascynowany mistrz zakonu krzyżackiego luteranizmem poprosił króla o zgodę na to, ażeby mogły Prusy przejść na luteranizm i żeby to była religia panująca w tym kraju. I Zygmunt Stary zgodził się na to, na sekularyzację Prus książęcych, i w Prusach luteranizm został okrzyczany jako religia oficjalna. Ale z drugiej strony tenże sam Zygmunt Stary zatroskał się o to, ażeby nie obowiązywała w tym obszarze później zadekretowana zasada cuius regio, eius religio. To znaczy występował z niezwykle silną interwencją, żeby zagwarantować prawa katolikom tam żyjącym. Bo to, powiedzmy sobie szczerze, w późniejszym państwie pruskim, chociażby w XIX wieku, kiedy mamy do czynienia z Kulturkampfem, kiedy nie ma już kto bronić tych katolików, nie ma Rzeczpospolitej, która ujmuje się również na zewnątrz za ich prawami, będzie to wyglądać zupełnie inaczej. W ówczesnej Polsce biskup Andrzej Krzycki bronił traktatu krakowskiego z 1525 roku, tego traktatu z byłym zakonem krzyżackim, mówiąc, że w Polsce od wieków już żyją sposób służyją, sposób taki uporządkowany ze sobą Rusini, Ormianie, Żydzi i Tatarzy i w tym sensie nie ma żadnego problemu, jeśli wybiera ktoś właśnie no, taką drogę, jak wybrali Krzyżacy. Proszę Państwa, kolejny król, niezwykle taki w tym całym ciągu, ja troszkę pomijam pewne rzeczy ze względu na czas, w takim ciągu i dokonań prawnych, i pewnych decyzji, niezwykle istotny, mam tutaj na myśli Zygmunt August, czyli syn Zygmunta Starego. On w 1563 roku i 1568 zniósł wszelkie możliwe zakazy w stosunku do prawosławnych, jeśli idzie o możliwość ich awansu na urzędach państwowych. To jest też niezwykle istotna kwestia. To dotyczyło także Ormian i dotyczyło tych innych religii. Z drugiej strony Zygmunt August funkcjonuje już w kontekście obrad Soboru Trydenckiego. I tenże Zygmunt August, nie wszyscy władcy w Europie w sposób równomierny lub całkowity przyjmowali decyzję Soboru Trydenckiego jako obowiązujące. To szczególnie był silny opór gdzieś w krajach zachodnich typu Francja, gdzie uważano, że tego jakieś powiedzmy reformy bez zgody króla lub bez decyzji króla nie mieszczą się w ich rozumieniu cywilizacji czy miejsca kościoła w życiu publicznym. Natomiast on to przyjmuje i cały czas jak gdyby stoi na gruncie katolicyzmu jako król własny. Ale to on jest autorem tego słynnego powiedzenia: nie jestem królem waszych sumień. Więc z jednej strony idzie po linii reformy kościoła w sensie najgłębszej wówczas, czyli reformy trydenckiej, a z drugiej strony mówi: nie jestem królem waszych sumień. Czyli to twierdzenie: nie jestem królem waszych sumień, nie było na bazie relatywizmu, ale na bazie katolicyzmu. W wydaniu, jeśli bierzemy pod uwagę kontekst cywilizacyjny, łacińskim. Cywilizacja łacińska i tu musiała mieć pewien taki bardzo mocny kontekst również religijny. A co się, i to się też kończy, czy też finalizuje już po śmierci Zygmunta Augusta słynną Konfederacją Warszawską z 1573 roku, która gwarantowała wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami, szlachcie, mieszczanom i innym ludziom zagwarantowano w tym zakresie pełne równouprawnienie. To jest 1573 rok. A w 1555 roku, po długotrwałych wojnach religijnych, cesarz Karol wraz z książętami niemieckimi, z książętami protestanckimi ustala pokój augsburski, w którym ustalona jest ta zasada najbardziej bodaj w tym względzie zbrodnicza, wydaje się, cuius regio, eius religio, czyli to władca na sposób bizantyński porządkuje sobie religię w swoim państwie. Jakie on wyznanie bierze, tak wszyscy poddani muszą się ku temu podporządkować. A więc to, co pan profesor mówił, to się łączy też z pewnym, no jak gdyby ingerencją bezpośrednią w dogmaty i w życie kościoła w ogóle. I to, proszę zauważyć, to jest ten sam czas. Europa stoi na zasadzie cuius regio, eius religio. Polska stoi na bazie Konfederacji Warszawskiej. I teraz sobie wyobraźmy, dlatego uznawano Polskę jako raj dla Żydów, dlatego mówiono o raju dla heretyków różnego typu. Ale to nie polegało na zasadzie jakiegokolwiek relatywizmu. To wpisano, zasady Konfederacji Warszawskiej wpisano w tak zwane artykuły henrykowskie, które zaprzysięgał każdy następny król. Te wolności religijne zaprzysięgał każdy następny król. I tak też czynił Stefan Batory, który no z jednej strony nawet interweniował, jeśli jakiekolwiek tumulty gdzieś takie związane z konfliktami religijnymi się działy, ale z drugiej strony Stefan Batory, który zakłada, jak gdyby, czy wspiera powstanie Akademii w Wilnie, która to ma być takim rozsadnikiem kultury łacińskiej i kultury tej, byśmy powiedzieli, katolickiej na wschód. Dlaczego? Bo tam osadza jezuitów. A z czym są jezuici kojarzeni? No z Trydentem i z tak zwaną kontrreformacją. Więc z jednej strony absolutnie wolnościowy, z drugiej strony głęboko katolicki. Mało tego, to on projektuje wielką wojnę w obronie byśmy powiedzieli, cywilizacji chrześcijańskiej z Turcją, wywodząc się z Siedmiogrodu, mając bezpośrednie doświadczenie z tym najazdem tureckim, na antychrześcijańskim na Europę, stara się jednoczyć różne kraje, ma wielkie projekty również włączenia w to Rosji i innych, po to, żeby właśnie w ten sposób ustawić Polskę. I w tym sensie, w tym momencie, czy w pewnym tym procesie, Polska zaczyna być właśnie określana. Proszę zauważyć znowuż tę zbitkę. Raj dla Żydów, raj dla heretyków i przedmurze chrześcijaństwa. A więc tu nie, i to wszystko jest w jednym. I to jest dopiero ten łaciński kontekst. Więc nie ma tu w tym sprzeczności, jeśli będziemy rozumieli tę tak zwaną tolerancję na sposób głęboki, a nie na sposób taki, jak to dzisiaj wielokrotnie jest zdefiniowane. Proszę Państwa, Zygmunt III Waza, król niezwykle i gorliwy od strony katolickiej, znany jest z tego, w Szwecji pamiętamy, luteranizm był wojujący, on tutaj właśnie w tym duchu się kształtował, ale mimo tego krzesła senatorskie na początku swoich rządów dwukrotnie więcej dawał różnowiercom nawet niż katolikom, a w Warszawie zezwolił na nabożeństwa luterańskie dla swojej siostry Anny i nie było w tym żadnego problemu. Ale z drugiej strony, na swoim własnym dworze za kaznodzieję uznaje Piotra Skargę, symbol kontrreformacji, człowieka, który niezwykle jednoznacznie i mocno wypowiadał się za tym, ażeby przywrócić katolicyzmowi szlachtę, która odeszła w kierunku kalwinizmu. I proszę zauważyć, że w różnorakiej literaturze historycznej spotkamy, że no owszem, tu była jakaś tolerancja religijna, niezapodmiotowiona, to się nie mówi gdzie było zapodmiotowienie tej całej teorii i tej wizji. Natomiast no, byli ci, którzy to obalali w sensie teoretycznym czy praktycznym, no bo był Hozjusz, bo był Skarga. Ale Hozjusz i Skarga, wspierani przez dwory królewskie, absolutnie się w tym wszystkim mieścili. To znaczy zmaganie o to, żeby przekonać, żeby przywrócić katolicyzmowi tych, którzy odeszli w kierunku innych religii, nie łączyło się z tym, że się to zrobi siłą, bo nie taka była tradycja polska. Tradycja polska była właśnie, że dobrowolnie. Więc jeśli sobie jeszcze raz uświadomimy, bo o tym też się mówi, na jakiej zasadzie dokonała się polonizacja szlachty litewskiej w sensie kulturowym lub ruskiej, tych bojarów różnych. No na zasadzie tego, że w pewnym momencie na sposób dobrowolny, bo przecież tu ani przymusu nie było, wręcz przeciwnie, były prawa im gwarantowane, przechodzili na katolicyzm. A z katolicyzmem szła bardzo silnie kultura łacińska w wydaniu polskim i się polonizowali. Jak słynny przecież ród niezwykle mocno w tradycji ruskiej osadzony, ród Wiśniowieckich na Ukrainie. Przecież on był kiedyś prawosławny. Jeremi Wiśniowiecki to bodaj pierwszy czy drugi potomek dopiero jako katolik. A dlaczego? No właśnie taki był proces. Proces dobrowolnego przechodzenia, ale gdyby wielcy ludzie Kościoła i wielcy ludzie państwa wówczas stali na gruncie relatywizmu, to nie mielibyśmy do czynienia z żadnym nawracaniem, bo niby w kontekście czego. Oczywiście im bardziej wolnościowo się to dokonywało, tym trwalsze miało podstawy, bo wszelkie nawracanie siłą, przypomnę zakon krzyżacki, który to czynił siłą, ostatecznie pierwszy się sekularyzował i przeszedł na luteranizm. Tak bardzo katolicy byli i twierdzili w Europie, że nikt nie jest taki katolicki jak oni i mieli czasem poparcie w Rzymie, a mimo to wpierw zdradzili Kościół. Więc tu proszę zauważyć tę różnicę. Proszę Państwa, pomijając troszkę tam pewne kwestie, bo jest to fundamentalne pytanie, skąd się bierze ten mit Polski nietolerancyjny, ksenofobiczny i tak dalej. Wejdźmy troszkę w wiek XVIII, bo warto sobie to uświadomić, co się wówczas działo. Profesor Grzegorz Kucharczyk napisał, czy też publikuje wiele takich prac, czy ma wiele wystąpień mówiących o tak zwanych antykatolickich mitach. Tak zwane antykatolickie mity. I nam się wydaje, przynajmniej tak nam wmówiono, że teorie spiskowe, najbardziej modne w ciągu dziejów, to są teorie dotyczące Żydów lub masonów. Otóż pierwotna, wydaje się taka, albo najbardziej mocna w pewnym momencie w Europie teoria spiskowa, to jest teoria spisku jezuitów. Jezuitów, to oni, to w protestantyzmie było bardzo mocne, to wymyślono ten mit czarnego papieża, tych, prawda, wkręcających się wszędzie i demoralizujących, powiedzmy, różne ustroje i tak dalej, i tak dalej. I proszę zauważyć, że kiedy przyjdzie to w protestantyzmie, a kontynuacją tego, tylko w o wiele ostrzejszej formie, będzie oświecenie. ci tak zwani oświeceniowi filozofowie. Oni, kiedy zakon jezuitów zostanie skasowany, to Voltaire roześle do swoich przyjaciół w Europie taką depeszę, w której powie: największy wróg został pokonany. Nie tam różne rządy czy królestwa, największy wróg, bo on w kulturze działał przeciwko nam i był skuteczny. Więc ten mit właśnie mniej więcej w ten sposób funkcjonował. I jak postrzegano Polskę? Jak ci oświeceniowi różni myśliciele postrzegali Polskę? To doskonale trzeba by było też pokazać kontekst. Otóż oni się przyjaźnili, na przykład Voltaire przyjaźnił się z Fryderykiem II Wielkim, tym, który był inicjatorem rozbiorów polskich, i z carycą Katarzyną, notabene ta, która też finalizowała wszystkie trzy rozbiory. Nazywano ją tam, prawda, jakąś tam królową północy, oświeconą, Fryderyk, no to wielki filozof i tak dalej. I proszę Państwa, kiedy dokonują się rozbiory, no on też pisze w jakiś sposób, czy oni też piszą do tych wielkich władców. I proszę posłuchać, jak traktowali Polskę i jak traktowali despotyczne monarchie, bo tak przecież trzeba uznać to, co się w Rosji działo, i ich politykę w stosunku do Polski. Otóż niby oni tacy oświeceni, niby krytykowali monarchię absolutną w swoim własnym kraju, czyli we Francji, a w stosunku na przykład do Rosji zupełnie przyjaźnią się z carycą Katarzyną. Mało tego, Rosja i Prusy ingerują wewnętrzne sprawy Polski, od chociażby w czasie Konfederacji Radomskiej i innych, w imię czego? W imię, o zgrozo, gwałcenia w Polsce praw różnowierców. Interweniują, zawiązują konfederację, Repin tam pisze różne rzeczy. I co, jak komentuje to na przykład Voltaire? Zabiegi waszej cesarskiej mości, zwraca się do Katarzyny II, zmierzające do przywrócenia wolności sumienia w Polsce, są dobrodziejstwem, które rodzaj ludzki sławić powinien. Proszę zauważyć, w Rosji, gdzie w ogóle wolności religijnej nie było, to on sławi carycę Katarzynę i jej starania, żeby tę wolność zaprowadzić rzekomo w Polsce. Do konfederatów barskich z kolei zwracał się w ten sposób. Skarżycie się na to, że caryca wysłała 30 tysięcy żołnierzy do ziemi waszej i pytacie, na mocy jakiego prawa to się dzieje. Otóż odpowiadam wam, że dzieje się to na mocy prawa czynienia dobra, kiedy to jest możliwe. Do Fryderyka II po pierwszym rozbiorze. Powiadają panie, żeś ty podział Polski wymyślił. Wierzę temu, bo to rzecz genialna. A Fryderyk II z Korei pisał do Lamberta w drugą stronę po rozbiorze Polski, że biednych tych Irokezów będę się starał oswoić z cywilizacją europejską. Na czym Irokezów, czyli dzikich, no takie było utożsamienie, biednych tych dzikich Polaków, jak on już dokonał łaskawie tych rozbiorów, oswoić z cywilizacją europejską. Więc zachodzi niezwykle istotne pytanie, skąd ten mit o Polsce, która prześladuje różnowierców, ta, która miała taką tradycję i taką praktykę działania. Otóż wydaje mi się dlatego, że ona została przy katolicyzmie. To znaczy w dużym stopniu ten element antykatolicki, który mocno się osadził w protestantyzmie i w różnorakich też mitach, które były propagowane, a później rozwinął się jeszcze mocniej, bo oświecenie ostatecznie stało na deizmie lub na ateizmie przy totalnej wrogości w stosunku do katolicyzmu, wzmocniło to wszystko. A to, że w Polsce była wolność religijna, to mało to kogo interesowało. Ważne jest, że główny czynnik stanowiący to państwo był katolicki i on nie mógł być wolnościowy z definicji, a priori, ideologicznie. W związku z czym przypisywało się rzeczy Polakom, których w ogóle tutaj nie było. Notabene przypisywało im się to, co sami czynili, czyli caryca Katarzyna, Fryderyk II, gdzieś o jakiej wolności tam mogliśmy mówić. Proszę Państwa, i wydaje mi się nie inaczej, to wszystko się rozwinęło troszkę później, bo już przejdźmy na te czasy współczesne, nie chciałbym aż nadużyć cierpliwości słuchaczy. Natomiast Wejdźmy w taki wiek XX. Oczywiście przede wszystkim tu się mówi o tak zwanym antysemityzmie, bazując na opisie pewnego konfliktu, który miał miejsce w okresie szczególnie międzywojennym, praktycznie od końca XIX wieku po okres międzywojenny, konfliktu polsko-żydowskiego. Tylko opisuje się go jako irracjonalny stan ideologiczny, który cechował Polaków nienawidzących obcych na bazie jakiejś tam ksenofobii. Tymczasem, kiedy głębiej się przyjrzymy całemu procesowi, owszem, konflikt istniał, ale jako element konfliktu gospodarczego nade wszystko. Przy monopolizacji miast przez czynnik żydowski, czyli narodowo i kulturowo nie tylko, że obcy, ale przede wszystkim po prostu jako naturalny konflikt gospodarczo-narodowościowy, taki sam istniał na Śląsku między Polakami a Niemcami na przykład, fabrykantami Niemcami, Polakami górnikami i wielu innych miejscach. Nie miało tu miejsca, nie był tu żaden kontekst rasistowski, ani żaden inny. Mało tego, postawa Polaków w czasie II wojny światowej w stosunku do zewnętrznego świata tylko to potwierdziła. Jeśli ktoś przy takim konfiguracji, proszę sobie uzmysłowić, jak my byliśmy w otoczeniu granic. Czyli mamy rasistowskie, narodowo-socjalistyczne Niemcy i komunistyczną Rosję. I tu jest wąski kawałek ziemi. Jeśli ktoś mówi, że występowały wówczas wielkie prześladowania narodowościowe, to niech sobie porówna, bo nie da się historii badać bez kontekstu. No to jak sobie porównamy te obozy koncentracyjne tam istniejące, no to nie ma o czym mówić. To skąd ten mit? Otóż, proszę Państwa, sięgnę jako przykład ilustrujący pewną tę rzeczywistość do takiej książeczki, warto do niej sięgnąć, profesora Biskupskiego ze Stanów Zjednoczonych, Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939-45. Co tam jest zawarte? Przypomnijmy sobie, że prezydent Roosevelt w czasie wojny zdradził nas, no tak sobie na skróty rzecz ujmując trzeba powiedzieć, no bo jeśli sojusznika oddaje się w szpony takiego totalitarysty, jakim jest Stalin, no to o czym my tu będziemy mówić? Ale skąd się to wzięło, że Wilson w I wojnie światowej jednak był o wiele bardziej przychylny, a Roosevelt zupełnie nas zostawił? Otóż wynika to też z pewnego klimatu intelektualnego, który zaistniał w środowiskach elitarnych Stanów Zjednoczonych. Hollywood już wówczas skreował pewną modę i pewien sposób myślenia. I to środowisko artystyczne, jak pisze Biskupski w dużej książce, dowodząc, analizując film po filmie, pokazuje, że szczególnie po inwazji sowieckiej na Polskę, bardzo nieprzychylnym kontekście pokazywało notorycznie Polaków, jako tych ciemnych, prawda, i takich, prawda, z różnorakimi wadami i ksenofobiami, i pozytywnie Sowietów. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, zachwyt zachodnich kręgów intelektualnych, nazwijmy je umownie postoświeceniowymi, tym, co się działo w sensie tych rewolucji różnorakich, Hitlerem też się niektórzy fascynowali, i to nie tylko w Niemczech. I to dodajmy, nie tylko w Niemczech, ale w wielu kręgach intelektualnych Zachodu, a już Stalinem w szczególności. Wynikało z tego, jak mówią niektórzy historycy, że oni uważali, że to jest piękny eksperyment dokończenia rewolucji francuskiej w nowych czasach. Zobaczmy, jak ta inżynieria społeczna funkcjonuje. A ponieważ Sowieci mieli na sumieniu potworne zbrodnie, w szczególności na Polakach w pierwszym zderzeniu, bo Katyń, bo wywózki, prawda, mordy i tak dalej, no to ci Polacy nie pasują do tego. Ci katolicy Polacy cały czas nie pasują do pięknego obrazu budowania szczęśliwości socjalistycznej. I znowuż zaczyna się wówczas już propaganda i mitologia. A propaganda i mitologia współczesna wydaje się jest tylko kontynuacją tego wszystkiego. Więc teza główna, pierwotna, którą chciałbym postawić, że oczywiście można się o to spierać, może hipoteza, że ta łacińska wolność i tolerancja I Rzeczypospolitej nie byłaby możliwa, gdyby ją nie stanowił czynnik katolicki, główny, rządzący tą Polską. Gdyby to było inaczej, to niech ktoś sobie popatrzy, jak było w Prusach, jak było w prawosławnej Rosji, jak w wielu krajach cuius regio, eius religio. To nie musiało się tak stać, ale w kontekście, bo nie w wszystkich katolickich krajach była taka wolność, ale w kontekście cywilizacji łacińskiej to było możliwe. Więc w Polsce nie było tak, że wszystkim nie zależało na tym, jaką wiarę ja wyznaję lub która jest prawdziwa. Był silny nacisk, żeby to promować, ale zachować wolność dla tych, którzy jednak tkwią, jak twierdzono, w błędzie, ale to jest ich prawo w jakimś sensie. I druga rzecz, ten mit, który się roztoczył przez całe wieki, a w XX wieku się nasilił, jak ktoś nie wierzy, niech sobie przeczyta dzisiaj książki Jana Tomasza Grossa i zobaczy, jak jest echo, rezonans w świecie, jak się pojedzie do Stanów, gdziekolwiek z kimś porozmawia z tamtych kręgów, jak nas postrzegają. Postrzegają nas ci, którzy jeszcze do XX wieku represjonowali Murzynów za ich kolor skóry. Na Zachodzie mówią ci, którzy przez wieki całe, jak w Holandii, prześladowali katolików, że nie można było kościoła sobie postawić normalnego. Więc ci wszyscy, którzy wiele rzeczy mają na sumieniu, znaleźli sobie kraj, który ma takie potężne tradycje tolerancji. I dlaczego? W moim przekonaniu kontekst jest ideologiczny, bo doskonale diagnozują, gdzie jest źródło kultury polskiej. Ono jest w katolicyzmie, a wrogość do katolicyzmu jest wpisana, pan profesor może potwierdzi, w te wszystkie socjalizmy. A jeśli tak, to naród, który to reprezentuje, musi być antywolnościowy, musi się nie mieścić w tych kontekstach. I w tym sensie tu wydaje się jest źródło fałszu i tylko prawdą powinniśmy to obalać. Bardzo przepraszam za przedłużenie. Dziękuję.